Witam serdecznie na kolejnym live'ie Razem. Ja się nazywam Maciej Szlinder, jestem członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem. Dzisiaj kolejny live, ale live wyjątkowy. Dzisiaj rozpoczynamy cykl ekonomicznych czwartków. Co czwartek będziemy rozmawiać o kwestiach gospodarczych, ale nie tak jak to zwykle bywa w różnych programach w mainstreamowych mediach. Nie będziemy mówili o kursach walut, nie będziemy dyskutowali o indeksach giełdowych. Zastanowimy się nad tym, co naprawdę ważne, czyli nad kwestiami pracy, nad kwestiami bezrobocia, nad kwestiami usług publicznych. Wszystkiego tego, co jako lewicowa partia możemy myśleć o tym, jak działa gospodarka, ale także o tym, jak należy ją zmieniać, jak należy ją regulować. Dzisiaj również ze mną gościni ekspertka Marta Tycner. Witam cię serdecznie.
Cześć. Cześć, witam. Dzień dobry.
Marta, historyczka, ekonomistka, polska. Krzyżowa w Polsce organizacji aktywistycznej WeMove, która jest dzisiaj z nami, ponieważ twoja organizacja zdecydowała się zorganizować bardzo ciekawy sondaż opinii publicznej w całej Europie na temat dochodu podstawowego i stosunku Europejczyków do tego rozwiązania, do dochodu podstawowego. Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o tym sondażu, skąd ten pomysł, jaki jest kontekst tego badania?
My jako WeMove Europe, to się tak nazywa, my mobilizujemy ludzi w całej Europie, żeby spróbować pchnąć Europę na jakieś bardziej progresywne tory. I kiedy wybuchła pandemia, to znaczy przyszła do Europy, powiedzmy, i wybuchła u nas wiosną, to bardzo szybko trochę ad hoc, tak, skleciliśmy taki apel do Unii Europejskiej o wprowadzenie właśnie dochodu podstawowego na czas pandemii. Tak? To był wtedy moment, kiedy Trump wprowadzał ten swój czek, to był moment, kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii się o tym mówiło i wydawało się, że się otwiera takie okienko na to. No i oczywiście ten też w ogóle ten szok związany z pandemią i z lockdownem i tak dalej, to sprawiło, że ten apel był niezwykle szeroko rozszedł się, ludzie go podpisywali i to była rzeczywiście jakaś taka, no jeden z takich momentów, w których się miało wrażenie, że no coś się dzieje, coś wrze, tak? To był też moment, kiedy Unia trochę nie wiedziała, co robić, że nikt nie wiedział, co robić, powiedzmy sobie szczerze, i myśmy próbowali się jakby wbić w ten taki moment, kiedy politycy szukają propozycji, tak? Kiedy szukają jakiejś podpowiedzi, co mają zrobić, ale to było wiosną i z tamtym apelem nam się nie udało przebić do uszu jakichś politycznych decydentów wtedy. Unia jakby zadecydowała, co będzie robić jako odpowiedź na kryzys i to poszło w trochę, no w takim kierunku, tak, tych pakietów stymulacyjnych i tego wszystkiego, ale zainteresowanie ludzi jest. Ci ludzie, którzy podpisali ten apel za naszym, no, zostali zaproszeni przez nas, no to też jakby chcieliby, my też byśmy chcieli, żeby zrobić z tego jakiś ciąg dalszy. I no i stąd różne rzeczy, które wokół tego tematu robimy. I zamówiliśmy w organizacji, to jest YouGov, to jest taki ośrodek badania opinii brytyjski. Sondaż w 6 krajach.
Jakie to kraje?
To jest Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Polska. Czyli to jest 5 największych krajów bez Wielkiej Brytanii. 5 największych krajów plus Portugalia, no bo tam działamy po prostu i chcieliśmy też to zbadać.
I co dokładnie zbadaliście? Znaczy, jakie pytania zostały zadane tych 6 państwach?
Myśmy zadali 3 pytania. Pierwsze pytanie było z grubsza brzmiało, czy jesteś za tym, żeby Unia Europejska wypłacała każdej osobie w Europie co miesiąc gotówkę, co nazywamy bezwarunkowym dochodem podstawowym. To było pierwsze pytanie, czyli po prostu czy jesteś za tym. Drugie było, czy chciałabyś, żeby na poziomie unijnym przeprowadzono eksperyment albo pilotaż takiego programu. I trzecie pytanie brzmiało, jakie widzisz dla siebie ewentualne korzyści, gdyby taki program został wdrożony. I mieliśmy bodajże 8 opcji do wyboru. No nie wiem, mogę je tutaj wymienić, jeśli chcesz, albo...
Teraz pewnie do tego przejdziemy. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany szczegółami, my teraz będziemy oczywiście omawiać wyniki tego ciekawego badania, czym się różnimy, odpowiedzi w różnych krajach, w różnych grupach wiekowych, także pod względem płci. Ja bym chciał tak najpierw zapytać cię o to, czy coś w tych wynikach z tego badania cię zdziwiło? Co było takie najciekawsze, co było najbardziej zaskakujące z twojej perspektywy?
Może tak, to nie jest tak, że to mnie teraz zaskoczyło, ponieważ ja już trochę znałam badania wcześniejsze na ten temat, ale W Europie poparcie dla BDP wynosi około 70%. I to jest po prostu gigantyczna liczba. To jest jakieś poparcie, które, no, które naprawdę rzadko widać przy jakichkolwiek tak naprawdę pytaniach o jakieś polityki społeczne, takie czy inne.
Myślę, że powtórzmy to. 7 na 10 Europejczyków jest za dowodem podstawowym. To jest, są kolejne badania, które potwierdzają to, że ogromna większość Europejek i Europejczyków po prostu chce, żeby Unia Europejska lub ich państwa narodowe takie rozwiązanie po prostu wprowadziły.
Tak, nam dokładnie ta liczba wynosi 65% przy takim gołym pytaniu, a jeżeli się ludzi poprosi o to, żeby najpierw pomyśleli o swojej sytuacji ekonomicznej i o tym, co się stało w związku z koronawirusem, no to to rośnie do 68%. I to się pokrywa z takimi badaniami z lata, które Oxford przeprowadził w większej liczbie krajów, gdzie było 71%. Tak, więc to po prostu mamy powtórzenie tego dosyć oszałamiająco wysokiego wyniku.
Jak to się kształtuje w różnych krajach? Czym się różni to poparcie? Przypomnijmy, Polska, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja i Portugalia. To jest te 6 krajów, które zostały zbadane. One się trochę różnią. To znaczy rzeczywiście to poparcie wszędzie wysokie, wszędzie, to ważne, jest powyżej połowy. To znaczy powyżej połowa obywateli tych krajów uważa, że dochód podstawowy jest dobrym rozwiązaniem i chciałaby, żeby w ich kraju był on wprowadzony, albo w całej Europie był wprowadzony, ale jednak nie są tutaj jednomyślni. Niektóre kraje są jeszcze bardziej przychylne, niektóre odrobinę mniej.
Tak. Najniższe poparcie jest we Francji, gdzie to jest, ale to jest nadal ponad 50%, tak? Czyli ponad połowa badanych. Najwyższe jest w Portugalii, gdzie ono jest ponad 83% osób jest za tym, a w Polsce jesteśmy gdzieś tam po środku, ale to jest nadal 73%, tak? Czyli 3/4 z badanych osób chciałoby widzieć takie coś.
Tak, bo to jest olbrzymia liczba obywateli. Jakbym tak sobie pomyślał, że na ulicy zapytam 3 na 4 osoby, odpowiedzą mi, że tak, chcą dochodu podstawowego, byłbym bardzo szczęśliwy. Myślę, że to jest ewidentnie postulat, który powinniśmy w związku z tym bardziej odważnie promować. To bardzo ważne, co powiedziałeś, że w Portugalii ten odsetek jest najwyższy, najniższy jest we Francji. Dlaczego myślisz, że w Francji jest nadal ponad połowa, ale jednak tylko niewiele powyżej połowy chciałoby wprowadzenia dochodu podstawowego?
Ja myślę, że wtedy trzeba troszeczkę pogrzebać w tych liczbach głębiej. Tak jak mówiłeś, tam jest rozdział na płeć, na wiek, na regiony też, no to tam już jest to trochę bardziej skomplikowane, regiony każdego kraju.
Tak, przy okazji, jak ktoś czyta te raporty, to tam jest dobra wersja geografii. Można wyobrazić, jak to wygląda na mapie, więc polecam czytanie razem z mapą, to jest bardzo fajne doświadczenie.
Tak, no i też jak się te wszystkie podziały jeszcze przyłoży do pytania trzeciego, czyli pytania o korzyści, to wtedy myślę, że sporo rzeczy z tego wynika. We Francji wydaje się, wszystkie liczby jakby w sumie i zinterpretować, jakoś tak próbować ogólnie, wygląda na to, że zwłaszcza takie pokolenie od średniego do starszego we Francji po prostu czuje się pewnie i dobrze. I nie ma potrzeby, w tym pytaniu o korzyści jest tak, była taka rubryka, nie czuję, żeby to przyniosło mi jakiekolwiek korzyści. I we Francji odpowiada tak ponad 20% ludzi, co jest najwyższym wynikiem. I to są właśnie głównie te osoby z takiego średniego i starszego pokolenia. Też jak się inne pytania zestawi z tym, to wygląda tak, jakby po prostu średnie i starsze pokolenie we Francji miało zapewniony byt i zapewnioną przyszłość i nie czuło takiej silnej potrzeby, że oto zastrzyk gotówki cotygodniowej jakoś im to życie ustabilizuje.
To bardzo rzeczywiście jest ciekawe, bo jak tak patrzymy na te badania, to w różnych krajach grupy wiekowe dość różnie się układają. Czasami okazuje się, że tak jak w Polsce, najbardziej za wydają się być ci, którzy są raczej między 25 a 35. W innych krajach to jest mniej więcej wyrównane, natomiast Francja jest jedynym krajem, w którym to jest bardzo wyraźne. To znaczy im jesteś starszy, tym mniej chętnie podchodzisz do dochodu podstawowego. To jest dokładnie tak, jak powiedziałaś, jakiś system wcześniej funkcjonujący powoduje, że starsi Francuzi mają jakoś zapewnione pewne bezpieczeństwo, nie potrzebują takiej formy, nowej formy gwarantowania podstawowego bezpieczeństwa ekonomicznego. Natomiast takiego poczucia zdecydowanie nie mają młodzi Francuzi i młode Francuzki, co pokazuje no, dość duży taki właśnie generacyjny, pokoleniowy pęknięcie wewnątrz tego społeczeństwa.
To prawda, ale myślę, że zanim jeszcze się zejdziemy jakoś bardzo na poziom tych różnych krajów, to co w ogóle wydaje mi się wychodzić z tego badania, to jest to, jak bardzo ludzie potrzebują bezpieczeństwa i jak bardzo potrzebują, znaczy wychodzi po prostu prekarność, no tak, tak sobie, tak sobie to można jednym słowem streścić. To znaczy, jeżeli są pytania, no może nie wiem, może ja teraz bym powiedziała, jakie ewentualne korzyści myśmy tam wylistowali.
Dobrze, tak, tak, oczywiście.
Więc było ich chyba 8, tak? I to jest pierwsza, że można by zredukować godziny pracy.
To jest odpowiedź na pytanie, jakie korzyści przyniesie tobie konkretnie dochód podstawowy.
Tak, więc pierwsza jest, mogłabym zredukować sobie godziny pracy. Druga, mogłabym mieć pieniądze na własny biznes. Następnie mogłabym zapłacić za podstawowe potrzeby, na które mnie teraz nie stać. I następnie tak samo mogłabym zapłacić za jakieś dodatkowe, za przyjemności, na które mnie teraz nie stać. Potem pytaliśmy o
takie bardziej luksusowe, tak? Znaczy nie takie absolutnie
tak, podstawowe. Jakieś tam podróże, prawda, kultura, takie rzeczy mieliśmy na myśli. Następne pytanie było o to, jakby jak takie coś mogło wpłynąć na to, jak ludzie pożytkują czas, tak? To znaczy, czy na przykład zaangażowaliby się bardziej w jakieś działania aktywistyczne albo zostali wolontariuszami, albo czy zajęliby się więcej swoją rodziną, osobami ze swojej rodziny. No i potem było pytanie o to, czy sprawiłoby to, że czuliby się pewniejsi, z mniejszym lękiem patrzyli w przyszłość. I końcowe to było pytanie o niezależność finansową. Czy to by im dało niezależność finansową, której potrzebują, za niezależność od innych osób. No i teraz z tych wszystkich opcji, których tam już pewnie już zdążyliście zapomnieć, ale z tych wszystkich opcji, te trzy, które się wysuwają do przodu, to jest po pierwsze lęk o przyszłość, że to by zredukowało lęk o przyszłość. Po drugie, że dałoby niezależność finansową. I po trzecie, że pozwoliłoby zapłacić za podstawowe potrzeby. Czyli z tego się wyłania taki obraz społeczeństw, które są prekarne, tak? Znaczy, które ludzi, którzy nie wiedzą, jak ich przyszłość będzie wyglądała, są bardzo niepewni tego, w związku z tym nie wiedzą, czy będą w stanie zapłacić za zupełnie podstawowe rzeczy, typu rachunki, mieszkanie i tak dalej, jedzenie, i że w związku z tym zależą od innych, no bo tak to się kończy, tak? No, albo kończy się katastrofą, jakąś bezdomnością czy czymś takim, no ale jeżeli nie możesz zapłacić za rachunki, no to po prostu zależysz od rodziców, małżonków, rodzeństwa, kogokolwiek. No i to bardzo silnie widać.
Zwróćmy uwagę, że właśnie ten element niepewności o przyszłość, tego lęku, strachu, obawy jest najwyższy w Polsce. Aż 56% respondentów w Polsce właśnie uważa, że dochód podstawowy zmniejszyłby ten niepokój. To jest to, co jest absolutnie kluczowe. Druga jest tutaj Portugalia, również wysoki niepokój. 51% respondentów uważa, że dochód podstawowy również właśnie na to by oddziaływał. Powiedziałeś o drugim elemencie, czyli tej niezależności, to znaczy tego, że nagle dzięki dochodowi podstawowemu można byłoby się uniezależnić. Uniezależnić od kogo?
Może ja powiem o genezie tego pytania, bo myśmy chcieli tak naprawdę, jest taka hipoteza, że dochód podstawowy mógłby pozytywnie wpłynąć na zapobieganie czy też no, wychodzenie z sytuacji przemocy domowej. I tak naprawdę myśmy trochę chcieli to zbadać, no ale to nie jest takie proste. Poza tym no, osoby, które doświadczają przemocy domowej już w takiej grupie są jakąś podgrupą, tak? No więc to by dawało, no nie za bardzo jest jak to zmierzyć tak, w takim badaniu, w tego rodzaju badaniu. Więc postanowiliśmy poszerzyć to i zapytać w ogóle o niezależność od innych osób. I to, co wydaje się z tego badania, z tych odpowiedzi wychodzić, to jest potrzeba osób młodych, żeby się uniezależnić. To znaczy, to są głównie ta najniższa grupa wiekowa 8-24 i następna 24-34 to są ludzie, którzy czują się od kogoś zależni, czyli zapewne od rodziców, tak? Zapewne od rodziny pochodzenia, no bo w tych grupach wiekowych tak to wygląda.
Tak, to rzeczywiście w każdym z tych krajów młodzi przede wszystkim myśleli o tym, żeby się uniezależnić, żeby dzięki dochodowi podstawowemu być niezależni. To bardzo ważne także w kontekście no, także ostatnich protestów w Polsce. To jest też element właśnie pewnej władzy rodziców, władzy gospodarstwa domowego, też nie zawsze koniecznie rodziców. Dochód podstawowy daje właśnie też możliwość, czy może dać możliwość zmiany gospodarstwa domowego, ale także poprzez właśnie danie tej alternatywy kształtowania tych gospodarstw domowych. W trochę inny sposób, jeżeli chodzi o na przykład podział opieki, podział obowiązków, ale także zasady po prostu, które funkcjonują. To jest ten element takiej feministycznej linii argumentacji za dochodem podstawowym. Tak nie dzieje się co do innych elementów, jak mówiliśmy o tym niepokoju, to tutaj nie ma jakiejś jednej konkretnej grupy. To jest tak, że w różnych krajach to jest inaczej. Najbardziej na przykład w Polsce zaniepokojeni i raczej myślący o tym, że dochód podstawowy właśnie zmniejszył ten niepokój, okazują się, co ciekawe, osoby najstarsze, powyżej 55 roku życia. No, co może wskazywać oczywiście na to, jak niewystarczający jest polski system emerytalny, jak nie radzimy sobie z opieką nad tymi osobami, jak faktycznie w jakiej trudnej oni sytuacji są i jak bardzo boją się o swoją przyszłość. Tak nie jest w innych krajach, w których ten niepokój jest na przykład tak samo mniej więcej odczuwany przez różne grupy wiekowe, jak chociażby w Portugalii, czy jak na przykład w Hiszpanii, gdzie niepokój jest przede wszystkim odczuwany przez młodych, przez najmłodszych Hiszpanów. Okej, niepokój, niezależność i podstawowe potrzeby. Co tu do końca są te podstawowe potrzeby? Jak to można zrozumieć tutaj?
Myśmy je nawet wylistowali tak przykładowo, to znaczy to miało być jedzenie, ubranie, czynsz, rachunki i opieka zdrowotna. No taka lista rzeczy, które każdemu są po prostu niezbędne, tak, żeby przetrwać. I tak, te wskazania są powyżej 30%. To jest jedna trzecia badanych uważa, że to by im pomogło pokryć. A pytanie było sformułowane tak, że pokryć te potrzeby, na które mnie obecnie nie stać, tak? Czyli to jakby można też z tego wysnuć tyle, że około 1/3 osób w całej Europie, tak, bogatej, ma poczucie, że nie wystarcza im na podstawowe, bieżące potrzeby.
Tak, to jest rzeczywiście dość uderzający wynik. To jest, jeżeli chodzi o polskie badanie w Polsce, to jest trzeci powód, ale to nadal jest 33. Co trzecia osoba przyznała się badana do tego, że nie ma zapewnionych swoich podstawowych potrzeb. Dochód podstawowy mógłby to wreszcie umożliwić. Najgorzej pod tym kątem jest w Hiszpanii 44%, czyli prawie połowa Hiszpanów i Hiszpanek uważa, że ma niezaspokojone swoje podstawowe potrzeby, czyli właśnie takie jak odzież, ubranie, czynsz, zamieszkanie. To jest sytuacja Europy w kryzysie, w głębokim kryzysie społecznym.
Tak to wygląda. No to jest zresztą, myśmy to chcieli, to badanie samo przeprowadzić teraz, dlatego że na początku grudnia były publikowane wyniki bezrobocia, to znaczy liczby dotyczące bezrobocia w Europie i jak ono tam wygląda w różnych krajach. No i to po prostu widać, tak? To znaczy bezrobocie jedno, ale też osoby faktycznie zatrudnione, to jest jakby inna bajka i po prostu ten kryzys bardzo mocno widać. No i tutaj on też wychodzi. No. My nie mamy porównania czasowego, jakby to było, nie wiem, przed pandemią czy jeszcze wcześniej. No ale tak, no, cóż dużo mówić.
Zadaje się też pytanie, które różnicowało trochę odpowiedź na... Znaczy, podzielcie jakby na dwie grupy. Tych, którym opowiedzieliście trochę o tym, że jest to pandemia koronawirusa i dopiero potem zadaliście pytanie o dochód podstawowy. I tym, którzy nie dostali tego wprowadzenia, po prostu dostali pytanie o dochód podstawowy. Czy tutaj były rzeczywiście jakieś istotne różnice między jedną i drugą grupą?
Była. Jak komuś najpierw kazaliśmy pomyśleć, jak wygląda jego sytuacja ekonomiczna w związku z pandemią, to te wyniki były wyższe, trochę, właśnie z 65 na 68 średnio, ale też różnie w różnych krajach, tam we Włoszech na przykład to jest ten skok był o wiele większy.
Mhm. Tak, największy, to wynosił aż 10 punktów procentowych,
tak,
więc tak.
Tak, 10 punktów. No więc widać, no, że kryzys jakby no, skłania ludzi, czy myślenie o kryzysie skłania ludzi do tego, że się chętniej podpisują pod tego rodzaju rozwiązania. Jeżeli ja mogę, to tak trochę z innej nóżki, z innej bajki, bo jedno z takich podstawowych zarzutów czy problemów, jakie ludzie widzą z wprowadzeniem dochodu podstawowego, jest taka obawa, że oto ludzie przestaną pracować, jeżeli go dostaną. I jedno z tych pytań, które mieliśmy, jakoś tam może odpowiadać na ten zarzut. To znaczy, o ile to jest najpoważniejszy bodajże w ogóle w takich badaniach zarzut, znaczy ludzie natychmiast zaczynają myśleć, tak, że oto jacyś inni ludzie przestaną pracować. Natomiast jeżeli mówią o sobie, znaczy czy ja bym skrócił sobie godziny pracy, o to pytaliśmy, tak, to takich odpowiedzi jest tak naprawdę bardzo, bardzo mało, znaczy to jest 13%. Obserwując od tego, czy to jest dobrze, czy źle, że ludzie skracają sobie godziny pracy, co moim zdaniem jest po prostu dobrym skutkiem takiej polityki, a nie złym, no ale to pokazuje, jak realistyczne są takie obawy, że o to właśnie dostaniemy jakieś społeczeństwo leniów, którzy się będą obijać. I co więcej, w ogóle ten wynik, to jest ciekawe, on jest praktycznie identyczny z odpowiedzią taką na drugą nóżkę, to znaczy 11% osób mówi, że chciałoby wtedy spróbować założyć własny biznes. Mhm. Czyli, że wprawdzie godziny pracy skrócimy, ale praktycznie taka sama grupa przynajmniej będzie ten biznes zakładać, co to jest, prawda, takim... Są ludzie, dla których to jest bardzo ważna.
Tak, te badania też trochę potwierdzają to, co wychodzi też w innych badaniach. Bo tutaj oczywiście było pytanie, do czego ci dochód podstawowy jest? To znaczy, czy powoduje, że właśnie zmniejszysz na przykład sobie pracę na przykład o kilka godzin? To jeszcze nie jest do końca ten lęk. To znaczy, jak się pojawia ten pierwszy opór, to, że nie tyle ktoś będzie odrobinę mniej pracował, bo to ludzie jakby tego się aż tak bardzo nie boją, sami najczęściej chcieliby w regionie pracować. Stąd nasz postulat 35 godzin, uważam absolutnie słuszny. Zresztą dobrze łączący się z zawodem podstawowym, jako taka pewna wizja też pewnej emancypacji wobec tej ideologii pracy i przepracowywania. Ale ten główny lęk jest taki, że ludzie po prostu w ogóle przestaną. To znaczy, że jak dostanę dochód podstawowy, że jedynym powodem, dla którego realnie pracuję, jest to, że muszę po prostu mieć na chleb, tak? Jak będę miał na ten chleb, ponieważ państwo mi to zapewni, to już w ogóle nie będę pracował. I akurat te badania na to w ten sposób oczywiście nie odpowiedzą. To jest cały szereg innych badań ankietowych, które pokazują, to są badania też czasami na tylko jakiejś populacji, na przykład jednego kraju, które mówią, że ludzie nie deklarują raczej, że jeżeli dostaną dochód podstawowy, to z takiej pracy zrezygnują. Raczej to jest niewielka grupa, którzy tak robią. Natomiast jest też część osób, które w tej chwili pracy nie mają, właśnie bezrobotnych, która dzięki dochodowi podstawowemu deklaruje, że mogłoby na przykład właśnie rozpocząć jakąś niewielką działalność gospodarczą, na przykład otworzyć kiosk. To jest element z badań hiszpańskich. Natomiast oczywiście to musimy mieć świadomość, tak? Zarówno to badanie, jak i każde inne badanie ankietowe, ono mówi, kiedy mówi o tym, co sądzę, to jeszcze pół biedy, jak mówi o tym, co ja zrobię, no to oczywiście tutaj wiarygodność jest ograniczona, bo ludzie oczywiście mogą święcie być przekonani, że w jakiejś sytuacji coś zrobią, ale jak już realnie się w niej znajdą, to oczywiście zachować się mogą zupełnie inaczej. I dlatego potrzebujemy też nie tylko badań ankietowych, sondażowych, one są bardzo potrzebne, ale także po prostu eksperymentów. I dobrze dlatego, że pytacie właśnie o ten eksperyment, to znaczy, czy dobrze zrobić eksperyment w Europie. Takie eksperymenty oczywiście, a zależy jak są zaprojektowane, natomiast często wychodzi nam właśnie to, że trochę wiemy więcej na temat tego, czy ludzie są bardziej czy mniej aktywni. I szereg takich eksperymentów, które mamy już za sobą, ja zawsze się powołuję na ten eksperyment indyjski, dlatego że on rzeczywiście technicznie został najlepiej zorganizowany, natomiast jest cały szereg innych, które pokazują, że ludzie, którym zapewnione jest podstawowe bezpieczeństwo, najlepiej w formie oczywiście dochodu podstawowego, są bardziej, a nie mniej aktywni ekonomicznie. Jeżeli pozwolimy ludziom po prostu na to, że nie muszą myśleć o tych swoich podstawowych potrzebach, bo one są zapewnione, to oni są bardziej kreatywni, chcą więcej tak naprawdę robić dla społeczeństwa, czy to w sferze gospodarczej, czy to w sferze społecznej. Więc te lęki, które często się pojawiają, że to nagle wszyscy będą takimi leżącymi, takie couch potato, czyli ziemniakami leżącymi na kanapach i oglądającymi tylko telewizor, no są to absolutnie uprzedzenia w dużej mierze, niekoniecznie poparte jakimiś faktami. Jeszcze na koniec chciałbym tak absolutnie końcówka zastanowić się, o, jest pytanie, proszę bardzo, to może zanim sam zadam, to jest świetne pytanie. Michał pyta, kiedy można się spodziewać rzetelnych badań eksperymentalnych z dochodem podstawowym w Europie? I jaki powiat gminy w Polsce byście typowali jako pierwszą do przeprowadzenia takiego eksperymentu? No, bardzo proszę.
Nie, no to się dobrze zgrywa z tym, co ja robię teraz w pracy, tak, to pytanie. Bo następnym krokiem, który my widzimy jako organizacja właśnie aktywistyczna, tak, czy jakaś organizacja, która chce pchnąć gdzieś tam Europę w tym temacie, to jest właśnie apel i pchanie, tak, pomysłu, żeby właśnie Unia przeprowadziła unijny eksperyment dochodu podstawowego, bo nie krajowe, tylko właśnie unijne. W ogóle pytanie, gdzie Unia jest, jeżeli chodzi o tego rodzaju, jako instytucja, tak, nie tam jakieś kręgi intelektualne, tylko jako instytucje i miejsca władzy, gdzie oni są w takich kwestiach. No więc nie są zbyt daleko, tak, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli chodzi o samo wprowadzenie BDP, to nie ma na to szans w tym momencie, tak, taka jest prawda. Znaczy, no, w jakiejś przewidywalnej przyszłości to się po prostu nie stanie, ale co nie zmienia faktu, że należy to jakoś pchać ten temat i przesuwać debatę i też przy okazji może to też zachęca unijne instytucje do wprowadzania może mniej odważnych rozwiązań, ale nadal prospołecznych różnych rozwiązań, jak się takie odważne rzeczy rzuca. No ale jeśli chodzi o sam eksperyment, to wydaje mi się, że szanse są. To znaczy to jest dopiero początek, tak? My jakby stosujemy, mamy spisany taki apel o taki eksperyment i teraz będziemy z tym apelem pielgrzymować po instytucjach unijnych. Na razie mamy umówione spotkanie z jednym z departamentów Komisji Europejskiej, który się zajmuje sprawami społecznymi i tam są też jakby ludzie i pieniądze, które można przeznaczyć właśnie na badania. Tam wydaje się, że przynajmniej na jakieś pierwsze spotkanie są otwarte drzwi. Tak? No, tego rodzaju polityki, no po prostu tak zwane społeczeństwo obywatelskie, jakkolwiek nie jestem fanką tego określenia, ale tak zwane społeczeństwo obywatelskie, no musi na władzę władzach wymuszać, tak, różnymi sposobami, czy to jakimiś tam masowymi akcjami, czy jakimiś protestami, ale też takim właśnie chodzeniem, spotykaniem się z tymi ludźmi, przekonywaniem i tak dalej. To nie są osoby, które będą, nie wiem, czytać jakieś debaty w lewackich pismach. Trzeba trochę inaczej tam docierać. No i zobaczymy, no. Wydaje mi się, że nie jest tak, że jest to niemożliwe. Eksperyment, tak? My sobie jako organizacja stawiamy taki cel, że dostaniemy okejkę od Komisji Europejskiej w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Trzymamy kciuki. Tu Marta opowiadała o tym, jaka jest szansa na eksperyment w Europie, ale w rozumieniu taki właśnie przez instytucje europejskie. Jak spojrzymy na takie eksperymenty, które po prostu w Europie mogą się odbyć, ale będą organizowane przez czy to państwa narodowe, czy jakieś samorządy, to ja bym tutaj był bardziej optymistyczny. To znaczy wydaje mi się, że ten eksperyment fiński, bo pytanie Michała oczywiście słuszne, mówi o rzetelne badania eksperymentalne. Eksperyment fiński niestety był bardzo w dużej mierze zepsuty. Tam w trakcie trwania tego eksperymentu rząd zdecydował się na przykład wprowadzić zmianę polityki w zakresie zasiłków, co spowodowało, że grupa, z którą porównywana była grupa, która otrzymywała dochód podstawowy, po prostu zmieniła całe swoje uwarunkowanie. W związku z tym ten eksperyment tak naprawdę realnie nie może nam nic sensownie powiedzieć. Natomiast są miejsca, w których te eksperymenty są przygotowywane, są już na etapie, w którym są, niedługo będą przeprowadzane i to mogą być rzeczy rzeczywiście zdecydowanie lepsze. Przede wszystkim myślę o Szkocji. W Szkocji rzeczywiście jest bardzo dobry klimat dla dochodu podstawowego. Zarówno samorządy, takie miejscowości jak Glasgow, czy Fife, czy Edinburgh sprzyjają dochodowi podstawowemu, ale także najważniejsza partia szkocka, Partia Narodowa i szkocka część partii Pracy. Także właśnie za dochodem podstawowym się opowiada. Także tam są ludzie, którzy się znają na rzeczy, są zwolennikami realnego dochodu podstawowego, a nie chcą tylko poeksperymentować, jak często Finowie. Więc tam szansa na to, że ten eksperyment rzeczywiście się odbędzie i będzie to rzetelny, porządny eksperyment, wydaje mi się największa. Drugim miejscem, zawsze oczywiście nie mogę sobie odmówić powiedzieć, jest Barcelona, jest Katalonia. Tam również ogromna większość aktywistów związanych z ruchem na rzecz dochodu podstawowego. W Hiszpanii to są tak naprawdę Katalończycy, którzy działają w Barcelonie. I tam także magistrat przeprowadzał już rozbudowane badania. One uwzględniają kilka różnych rozwiązań, w tym coś, co przypomina dochód podstawowy, natomiast są na dobrej drodze do tego, żeby przygotować taki eksperyment też, na który będziemy się wszyscy powoływać. Także tutaj, jeżeli chodzi o takie eksperymenty miejscowe, to zdecydowanie jest większy optymistą w zakresie europejskim. Tak, ale znowu jest taki losowy.
Były newsy szły, że tam do tego eksperymentu się 1,5 miliona ludzi w tydzień zgłosiło.
Więc... Tak, no sam fakt, że właśnie o to chodzi, że jak mówię losowym, czyli generalnie eksperyment dobry jest tak na próbie losowej, tylko lepiej jest wylosować całą, i to dobrze, że zresztą wcześniej Michał zapytał, dobrze, lepiej jest wylosować całą miejscowość, wtedy kiedy wszyscy w tej miejscowości otrzymują, tak jak było w Indiach. Bo wtedy rzeczywiście symulujemy społeczeństwo, w której każdy ma ten dochód podstawowy. Tak jak w Finlandii zrobiono przeciwnie, to znaczy wylosowano próbę z wszystkich Finów. W związku z tym, biorąc pod uwagę jeszcze gęstość zaludnienia w Finlandii, jest tak, że ja mogłem być w tym eksperymencie, dostawać dochód podstawowy, ale 40 kilometrów nie było nikogo, kto by jeszcze brał w tym eksperymencie udział. W związku z tym nic nie symulowaliśmy tak naprawdę. To był eksperyment też z tego powodu zupełnie bezużyteczny, muszę powiedzieć.
I gdzie byś w Polsce? Gdzie byś w Polsce?
Gdzie bym w Polsce? No ja pochodzę z Trójmiasta, ale w dużej mierze jestem związany z Wielkopolską, więc oczywiście wybrałbym jakąś miejscowość w jednym z tych województw. Raczej miejscowość, po pierwsze taką, żeby ten eksperyment, to nie może być na wielkości całego miasta, bo to byłby bardzo duży koszt, więc nawet jeżeli to miało być eksperyment w Poznaniu czy w Gdyni, to raczej w jakiejś dzielnicy niż w całym mieście, więc pewnie raczej też mniejsza miejscowość, typu na przykład, czy to Września, czy to na przykład Kartuzy, to są takie miejscowości, w których pozdrawiam wszystkich mieszkańców tych miejscowości. Myślę, że tak dobrze byłoby taki eksperyment
zrobić. A to nie jest tak, że tam trzeba mieć jakiś... No, że dobrze by było, żeby tam powiedzmy była wymieszana społeczność, taka miejscowość, czy coś takiego, to nie jest tak?
Znaczy, na pewno dobrze jest sprawdzić oczywiście takie wskaźniki najpierw, żeby był na przykład, żeby była to miejscowość, w którym istnieją też poważne problemy. To znaczy, jeżeli to będzie, nie wiem, w miejscowości Tarnowo-Podgórne pod Poznaniem, gdzie jest bardzo dużo bogatych osób, no to oczywiście taki eksperyment sensu nie będzie miał, więc raczej miejscowości, w których rzeczywiście istnieje problem na przykład bezrobocia, istnieje problem zatrudnienia śmieciowego, to są rzeczywiście, bo to na takie problemy oczywiście dochód podstawowy odpowiada, więc z pewnością w takich mniej więcej miejscowościach powinniśmy myśleć.